Pawełek Kuternuszka. W 2 tygodnie po wyjeździe Pomiana mieszkańcy ulicy Katedralnej zauważyli o wczesnej godzinie dnia, że zapuszczone na głucho od 5 lat żelazne story domu narożnego pod numerem 18 poszły w górę. Nad drzwiami wchodowymi, między głowicami 2 konwulsyjnie skręconych pilastrów, pojawił się napis Devocionalia, wykonany literami srebrnymi, na czarnym tle, pod spodem w odstępie kilku cali w formie dodatku objaśniającego główny skład i wytwórnia sprzętów i paramentów kościelnych firmy Paweł Kuternuszka. Pierwszym, który zwrócił uwagę na otwarcie religijnego sklepu, był zakrystian od Fary, pan Piotr Pieniążek. Siwy, 80-letni staruszek w ciemnoniebieskich okularach, na długim, krogulczo zakrzywionym nosie. Poczciwy sługa kościelny właśnie mijał wieżę od Fary i z zadartą do góry głową gawronił się na stadę jaskółek, okrążających nerwowym lotem banię szczytową. Gdy wtem, opuściwszy na chwilę znużone oczy, zaczepił po drodze spojrzeniem o charakterystyczny napis i spostrzegł, że jedna z witryn sklepowych mieni się w blaskach porannego słońca złotem monstrancji, kielichów i cyborgów. Oho, pomyślał, obserwując z zajęciem wystawę. Coś nowego. Co za wyrób. I to w dodatku, jak zapewniają, z własnej krajowej wytwórni. No, no. To się księża nasi ucieszą. Ale że też żaden nic mi o tym ani słowem dotychczas nie pisnął? Widocznie i oni o niczym nie wiedzieli do ostatniej chwili. Niespodzianka. I w zamyśleniu, zwiesiwszy głowę, poszedł na wieżę pomiędzy ukochane dzwony. A niespodzianką rzeczywiście był dla duchowieństwa sklep z dewocjonaliami, otwarty w parterze domu u zbiegu katedralnej i mniszej. Wiadomość o pojawieniu się nowej firmy podziałała na wszystkich dziwnie podniecająco. Od razu, nie wiadomo właściwie dlaczego, mówiono o tym fakcie skądinąd błahym, w sposób wyjątkowy i ze szczególnym zainteresowaniem. Najprawdopodobniej przyczynił się do tego w znacznej mierze sam lokal, w którym sklep otwarto. Obszerna, 6-pokojowa ubikacja z olbrzymimi, bo niemal poziomu 1. piętra dosięgającymi oknami wystawowymi i wspaniałym, oszklonym wykuszem vis-a-vis wieży zegarowej otwary. O tym bowiem lokalu krążyły już od szeregu lat niepochlebne nadre pogłoski. Wszyscy niemal sąsiedzi utrzymywali zgodnie, że w domu na rogu ulicy Katedralnej i Mniszej, na dole w części parterowej, straszy. Dlatego podobno ostatni jego mieszkaniec sprzed lat 5, niejaki Rakliński, zdolny i rzutki księgarz, zmuszony był zwinąć księgarnię i przenieść się na Zamkową. Od owego czasu, aż do obecnej chwili, niegościnny lokal stał pustką, której broniły pozapuszczane i na kłódki pozamykane story. Paweł Kuternuszka był pierwszym śmiałkiem, który po upływie lat 5 odważył się wtargnąć do osławionego przez duchy i nocne niepokoje wnętrza i zamieszkać w nim na czas dłuższy. Cóż więc dziwnego, że wkrótce tłumy dewotek i dzielnicowych gapiów obiegły sklep, zapuszczając w głąb przez witryny spojrzenia ciekawe i pełne niedowierzania. Tymczasem wewnątrz wrzała praca. Właściciel pragnął widocznie jak najprędzej urządzić sklep na przyjęcie gości, gdyż znać było gorączkowy pośpiech w jego ruchach nerwowych i rozkazach, wydawanych 2 chłopakom, pięknym jak para aniołków, głosem piskliwym na wysoką nastroju nutę. Pocieszną figurą był pan Paweł Kuternuszka. Średniego wzrostu, chwilami niemal niski, ze sterczącą w górę jedną łopatką, z rozczochraną, czarną czupryną i obwisłymi wąsami. Uwijał się po lokalu w długim, zgniłozielonego koloru płaszczu, laboratoryjnym, krokiem koślawym i niezdarnym, powłócząc jedną nogą jakby krótszą i chromą. Twarzą szefa firmy oliwkowo-szarą, popadaną w głębokie bruzdy, wstrząsał od czasu do czasu nerwowy tik koło lewego oka, które mrużyło się ustawicznie z jakąś szyderczo kpiącą dobrodusznością. Zdaje się właśnie ten grymas oka nadawał jego fizjognomii wyraz złośliwości trzymanej w ryzach woli dominującej nad całym tym dziwnym człowiekiem. Pan Kuternuszka był w wyśmienitym humorze. Uśmiech zadowolenia nie schodził z warg jego soczystych, zmysłowych, silnie na zewnątrz odwiniętych. Prześmigając jak czułenko tkackie bez przerwy między ladą i kantorkiem, a bocznymi ubikacjami na prawo i lewo od salki recepcyjnej, nucił falsecikiem nastrojonym na górny ton jakąś nieokreśloną melodię. Ucho wrażliwsze mogło po pewnym czasie dopiero wyróżnić w niej dwa sprzeczne motywy. Hulaszczy, wesoły, nie frasrobliwy i coś jakby z marsza pogrzebowego. Piosenka Kuternuszki trąciła nutą stypy. Halo, chłopcy, krzyknął przerywając arię. A ostrożnie tam z tym feretronem. Uważaj, Grzesiek, do studiasków pańskich jak niesiesz. Poutrącacie skrzydła aniołkom, niezgrabiasze. Prawdziwie złocone, rzeźbione skrzydła, baczność Piotruś, odsuń obraz trochę na prawo od krzyża procesyjnego, bo porysuje ramieniem twarz Madonny z kretesem. Tak, tak, teraz dobrze. Figury świętego Antoniego z Padwy i świętego Franciszka ustawić tutaj po bokach. Tak, niech dekorują oba flanki. Doskonale. Dalej, żwawo. Statuę świętej Weroniki z drzewa lipowego z postumentem i drążkami do noszenia w czasie procesji eksponować tam na górze na podstawce. Ostrożnie, Pietrek, bo wyrwiesz jej z rąk chustę, tę śliczną w koronki rzeźbioną chustę, której wykonanie kosztowało mnie kilkadziesiąt złotych nic poniu. Cóż by robiła bez chusty? Diavolo maladetto del Cristo, zaklął z cicha, obserwując robotę. Nie poprawiaj tam nic więcej, nie przesuwaj, bo runie z góry. Wreszcie figury ustawiono, chłopcy zdyszani, z trzęsącymi się od emocji rękoma, zeszli z drabin. A tu w głębi, rozległa się ponownie komenda niestrudzonego szefa, umieścić jako tło dalsze Chrystusa w grobie z masy, a za nim w półokręgu 12 apostołów z Judaszem i Iskariotą na czele. Niech przoduje, niecnota. Niech się pali ze wstydu, szubienicznik. Dalej, żwawo! A to łotr z miedzianym czołem. A to handełes, kosooki z mieszkiem. Tu pod trzosem szkaplerzy i dzwonkami z loretu. No, nareszcie witryna z grubsza zapełniona. Teraz możemy przejść do wykończenia całości i podkreślenia szczegółów. Grzesiek, rozrzuć tutaj na dole parę brewiarzy i mszałów. Pietrek, ruszaj po psalterze i Ewangelię. Tam, w szafie, w kącie. Ten kancjonał w skórce pomarańczowej ze złotym brzegiem na indyjskim papierze i z jedwabnymi zakładkami wysuniesz tu naprzód, przed samą szybę. Tak. Chore diurne. Rytuały i modlitewniki spiętrzyć w stos w pośrodku. Nie zapominajcie też o żelazkach do wypiekania opłatków i sercach wotywnych. Kasetę z przyborami do mszy świętych umieścić tu w niszy. Przybić do nadpruszka dwa dzwonki akordowe z taśmami. Tu i tam, niby od niechcenia, porozstawiać kule szklane do bożych grobów. Ampułki ze szkła i kryształu na tackach i pudełka do przechowywania hostii. Dobrze. Zawiesić na tym stojaku parę różańców. Z każdego gatunku po dwa egzemplarze. Dwa kokosowe, dwa szklane, dwa kościane. Jeden z perłowej masy, jeden z koralu i po jednym luksusowym z granatków, ametystów i lapis lazuli. Basta! Okno numer jeden skończone. Odstąpcie! Chcę objąć okiem całość. Jakoż musiała wypaść dobrze, bo pan Kuternuszka zatarł z zadowoleniem ręce i przeszedł do dekorowania drugiej z rzędu witryny. Na treść jej złożyły się przybory ze złota, srebra i metalu. Wkrótce sklepowa wnęka rozbłysła migotem brązowych puszek na komunikaty pozłacanych kustodiów do przechowywania zakonserwowanej hostii, srebrnych monstrancji, kielichów i relikwiarzy. W głębi na tle z błękitnego pluszu wyrósł las krzyży, bereł promienistych i lichtarzy. Pod ścianą po lewej rozkwitły metalowymi gronami wieloramienne kandelabry, lampy oliwne i zwykłe, świeczniki i latarki. Rozsiadły się masywne i ciężkie lawaterze, ze szczytu zwisły firnizowane i złocone pająki, kadzielnice niklowane i srebrzone, oksydowane kinkiety, przepierzenia po prawej uczepiły się mosiężnymi wargami kropielnice, kociołki i lawaba. Na dnie, na podszyciu z czerwonego jedwabiu spoczęły łódki na kadzidła do trybularzy, puszeczki na oleje święte, kropidło metalowe, tacki z chińskiego srebra, medaliki z aluminium, krzyżyki misyjne i szkaplerze ogniotrwałe z azbestu. W pośrodku stropu wystawowego niby stróżka czujka wierna i oddana zapłonęła czerwonym światłem lampka wieczysta. Na progu sklepu zaczerniała wyniosła postać duchownego. Twarz gościa mocna i charakterystyczna wrażała się w pamięć na pierwszy rzut oka. Rysy księdza ostre i ponure łączyły w stylowym sojuszu fanatyzm religijny z zakapturzonym okrucieństwem. Oczy czarne, głęboko osadzone w czaszce, gorzały posępnym ogniem. Potężne znać musiały być namiętności, które niegdyś wstrząsały tym herkulicznym ciałem i straszliwą walka, którą przyszło mu z nimi stoczyć, zanim opanował wszystkie i wziął na postronki stalowej swej woli. Ten ksiądz nieprzeciętny musiał być ciężkim dla siebie, lecz ciężkim i dla drugich, bo w wichrzycy wewnętrznych zmagań snać schropowaciała mu dusza. Padał od niego cień średniowiecza, wylęgły w rozpięciu olbrzymich skrzydeł szatana. Wionął chłód gotyckich tumów i długich, zimnych, klasztornych korytarzy. Kuternuszce na widok gościa pokraśniała twarz z zadowolenia. Cały w uśmiechach, promieniujący od szczęścia, rzucił się na spotkanie. Co za zaszczyt niespodziewany! Co za miła siupryza, sługa najmilszy księdza, prałata, dobrodzieja mego, sługa najniższy, witam najuprzejmiej w niskich progach moich. Proszę, proszę, bliżej, może tu, wygodnie, na fotelu. I wśród nieustających na chwilę ukłonów i czołobitności wskazywał mu antyczne, rozłożyste karło, wydobyte skądś z kąta. Pochwalony Jezus Chrystus, odpowiedział lakonicznie ksiądz na potok pozdrowień i posunął się powolnym, ciężkim krokiem od drzwi w głąb sklepu. In secula seculorum. In secula seculorum, podchwycił skwapliwie szef firmy. Ku radości nieba i wszystkich sprawiedliwych, a smutkowi szatana i sług jego, lecz co widzę, przerwał nagle tyradę, zmieniając ton. I przewielebny ksiądz, kanonik, także do mnie w gościnę? Co za szczęśliwy dzień na początek, co za cudowna prognoza na przyszłość. Pokorny służka księdza kanonika, cum limius servus, księdza doktora. Proszę, proszę bardzo, tutaj na drugim fotelu jest miejsce. Co za dzień! Co za dzień! I rozpływając się w uniesieniach, świdrował spojrzeniem upartym, a bystrym drugiego gościa, którego postać dotychczas zasłonięta imponującą figurą prałata, dopiero teraz zarysowała się w ramach drzwi. Twarz kanonika stanowiła uderzający kontrast z obliczem starszego towarzysza. Łagodne, chorobliwie piękne, niemal kobiece jej rysy zdradzały charakter idealisty ascety. Zamyślone oczy księdza o barwie lazuru wyglądały jak zasłuchane w przestrzeń. Jakby obce rzeczywistości i sprawom dnia powszedniego. Ksiądz Alojzy Korytowski sprawiał wrażenie istoty z innego świata, zabłąkanej przypadkowo pomiędzy ludzi. Laudetur Jezus Chrystus. Pozdrowił cicho łamiącego się w ustawicznych ukłonach kuternuszkę. Laudetur, laudetur, zapiszczał tamten dyszkantem. Maledicatur autem satanas, creatura gehenne. Ksiądz prałat Dezydery Prawiński podniósł w górę brwi. Nie wzywaj pana imienia przeklętego nadaremnie. He, 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 zaśmiał się krótko kuternuszka. Przykazanie drugie brzmi trochę inaczej. Nie szermuj wać pan zbyt często imieniem szatana, powtórzył przestrogę ksiądz. Innymi słowy, nie wywołuj wilka z lasu, odpowiedział Pawełek, nie tracąc ani trochę kontenansu. i spokojnie, bez zmrużenia oka, wytrzymał surowe spojrzenie księdza Dezyderego. Czym mogę służyć księżom, dobrodziejom moim? Przerwał po chwili milczenia, tonem swobodnym, bez cienia zakłopotania. Rzecz dziwna, odezwał się dotychczas małomówny ksiądz Alojzy. Pan Kuternuszka zdaje się znać nas obu od dawna. Rzeczywiście, potwierdził prałat. Ale skąd? Co do mnie, nie przypominam sobie, byśmy się gdzieś kiedyś już raz w życiu spotkali. Pan od dawna w naszym mieście? Od wczoraj do usług księdza prałata, od wczoraj. Tym więc dziwniejsze. Lewe oko Pawełka przymknęło się filuternie. Tajemnica kupiecka, rzekł uśmiechając się słodko. Tajemnica kupiecka, proszę księży dobrodziejów. Szef firmy powinien znać wszystkich w mieście, w którym ma zamiar założyć pracownię. Na pół roku przedtem, proszę księży dobrodziejów. Na pół roku przedtem. To szczególne, zauważył nagle ksiądz Dezydery, nie spuszczając zeń oczu. To szczególne. Co takiego? Zagadnął słodziutko Kuternuszka. Co takiego, księże prałacie? Twarz pańska przypomina mi chwilami kogoś znajomego. Ale kogo? Dojść nie mogę. Widocznie ów ktoś nie musi być bliskim znajomym. Może jakiś spotkany na ulicy przez księdza prałata przechodzień. Być może. Zresztą teraz wyraz pańskiej fizjognomii znów się zmienił zupełnie i nie przypomina mi już w tej chwili nikogo. Bogu najwyższemu chwała, odetchnął na pół z ulgą pan Pawełek. Twarze czasem powtarzają się, rzekł zamyślony ksiądz Alojzy. I tak podziwiać należy pomysłowość matki natury, która na tyle typów różnych zaledwie parę stwarza do siebie podobnych. Święte słowa księdza doktora. Nawet diabeł do diabła niepodobny, nie to człowiek do człowieka. Znowu wyjeżdżasz wać pan z diabłami? Upomniał ksiądz Dezydery. Pardon? Taka to już moja paskudna nawyczka, ale to tylko z wielkiej abominacji do nich. Proszę mi wierzyć, tylko z wielkiego wstrętu do złego, a ukochania sfer seraficznych na honor. Ale czym mogę służyć księżom, dobrodziejom moim? Przyszliśmy na zakupno odzieży i bielizny kościelnej, objaśnił ksiądz Dezydery, rozglądając się po sklepie. Na razie jednak nie widzę tu tego, czego nam potrzeba. Widocznie nie urządziłeś się pan jeszcze zupełnie, panie Kuternuszka. Do usług księży dobrodziejów. Stroje i bielizna rzeczywiście dotychczas jeszcze niewypakowane, lecz właśnie zabieraliśmy się do tego i skrzynie już pootwierane. Możemy gustować. Proszę bliżej do tych kufrów. Pietrek, podnieś wieko! I zaczął po kolei wydobywać z wnętrza jedwabne ornaty i kapy bogato złotem szamerowane, haftami ozdobne, z kolumnami z aksamitu lub mory, wzorzyste i w różnych kolorach. Dalmatyki złociste z prawdziwego brokatu, stuły adamaszkowe, tuwalnie jedwabne i tiulowe, sukienki trójdzielne na cyboria i burszy do wiatyku. Aż pojaśniało księżom w oczach od przepychu ozdób i artyzmu ornamentów. Piękny wybór, szepnął z uznaniem ksiądz Dezydery. Może by zaraz spróbować, księże prałacie? Kusił usłużny gospodarz. O ten zielony, świąteczny, obszyty złotym galonem z brokatu. Co? Zaraz pomogę ubrać. I nie czekając odpowiedzi, już wkładał księdzu przez głowę kosztowny, kapiący od złota ornat. Cudownie, leży jak ulany, zachwycał się, odstąpiwszy parę kroków i obserwując daleka. Proszę przekonać się w lustrze. O tu, w kąciku na tej ścianie. Ponure oblicze prałata promieniało zadowoleniem. Ornat rzeczywiście przypadł mu bardzo do gustu. Kusicielu, mówił z uśmiechem, wyrównując fałdy. Kusicielu. Kuternuszka już był przy drugiej pace i rozkładał przed gośćmi bieliznę kościelną. Ręce jego delikatne, niemal kobiece, z lubością ujmowały palki z lnianego płótna obszyte koronką, korporały, haftowane, puryfikaterze, ręczniki i humerały. W palcach jego długich, a wąskich, pokrytych pierścieniami ze szmaragdu i onyksu przesuwały się z cichym szelestem rażące oko bielą alby, tchnące specyficzną wonią świeżego płótna obrusy na ołtarze, komże batystowe, komeszki, pasy morowe, czarne manszety, kołnierzyki, koloratki, szarfy i kaszmirowe birety. A w tym zasieku, objaśniał przechodząc do sąsiedniej skrzyni, mamy umbrakula przed monstrancję w ramach złoconych lub politurowanych wedle żądania. Antypedia haftowane w kwiaty lub liście winogradu i baldachimy z jedwabnego adamaszku z frędzlami. Ponadto sprzedajemy na metry po możliwie niskich i przystępnych cenach aksamit jedwabny i wytłaczany. Brokat w desenie kwiatowe, adamaszek wełniany i bordeaux lub zielony plusz. Prałat zatkał uszy przed potokiem wymowy Pawełka. — Dość już, dość! — przerwał mu zniecierpliwiony. — Napełniłeś mi, waćpan, uszy szumem. Zupełnie jak diaboliczny doktor Skordiana — odparował niezrażony kuternuszka. Ksiądz prałat znakomicie obznajomiony z poezją słowackiego znać silnie reminiscencje literackie w jego stylu. Ksiądz podniósł nań zdumione mocno oczy. Widać było, że nie poczuwał się wcale do imputowanego mu znawstwa. — Nic nie szkodzi — drwił w dalszym ciągu Pawełek. — Takie reminiscencje wychylają czasem nieoczekiwane przez nikogo głowy spod progu świadomości. Prałat spojrzał porozumiewawczo na swego duchownego towarzysza, lecz ksiądz Alojzy, jakby czymś zawstydzony, unikał tego spojrzenia, spuszczając nisko powieki na przeczysty lazur swych zamyślonych oczu. Wielki post szedł coraz głębszy. Krucyfiksy na ołtarzach otulono w czarną krepę. Księża przywdzieli do mszy fioletowe szaty, w świątyniach pod nieszpór rozbrzmiewały gorzkie żale. Kościół powoli wstępował w fazę ponurych rozmyślań i pokuty. W późne marcowe popołudnia, gdy już chore słońce przedwiośnia, wkradłszy się przez szyby witraży, stroiło w pożegnalne glorie figury świętych i malowidła posowy, a wczesny zmrok wchodził w zmowę z cieniami po wnękach i niszach, rozlegały się w ciszy kościelnych ustronie jakieś szepty stłumione. Wstydliwe westchnienia piersi przytłoczonych grzechem, krótkie, z głębi dusz skruszonych, wydarte szlochania. Czasem przerywał szmery ust niewidzialnych poważny głos księdza, gdy spowiedź skończył i odpuszczenia udzielał. I wtedy padały z wnętrz konfesjonałów na rany dusz niby balsam kojący słowa ulgi, pokrzepienia pociechy. Ego te absolvo. A żniwo duchowe mieli tego roku spowiednicy nad spodziw obfite. Jakaś wielka od lat niewidziana fala pokuty przeszła przez miasto i porwała w nurt żalu i kajań się serdecznych ludzkie po głowie. Że przypływem ogromnym w wichrze bólu i skruchy garnęło się tłumnie do stopni ołtarzy, ksiądz Dezydery święcił pełny triumf. Bo też nigdy jeszcze nie rozgrzmiewał głos jego tak donośnie w murach kościelnych, nigdy jeszcze kazania jego nie zionęły takim żarem płomiennej wymowy, jak w pamiętny dla mieszkańców miasta okres wielkopostny roku 1900 któregoś prałat przeszedł sam siebie. Nauki jego wygłaszane z ambon katedry kościoła farnego na przedmieściu, u świętej Teresy, u ojców bonifratrów, rekolekcje dla kobiet u świętej Barbary i dla mężczyzn w kościele świętego Krzyża nacechowane były iście jechowiczną wielkością i siłą. Drżenie szło po rzeszach wiernych, gdy tam w górze, nad łanem ludzkich głów, ukazywała się jego postać wyniosła, imponująca. I gdy zabrzmiał wśród arkad i transeptów głos jego potężny, metaliczny, lapidarny. I zdawało się ludziom, że duch któregoś z biblijnych proroków wstąpił w chwili osobliwej w ciało tego olbrzyma. I każe przez usta jego słowem dziwnie mocarnym dla uszu grześników na miarę czasów Jehowy przeznaczonym. Migotały w nim błyskawice. Szalał piorun. Przewalała się purpura krwi. Kazania księdza Desiderego miały barwę ponurej czerwieni. Średniowieczny ich patos przejmował dreszczem i kruszył w proch duszę. Posępna namiętność wyważała z zawiasów najoporniejsze wrzeciądze. Druzgotała na miazgę skruchy najzatwardzialsze, po siódmym pierścieniem bastionów opancerzone serca. Groza zawitała do świątyń pańskich. Straszliwa groza sądów bożych i przygięła nisko ku ziemi krnąbrne karki. I zląkł się szatan przeniewierca na widok ludzkiego kajania i zadrżał na odgłos razów tarzających się w żalu pokutników. Od lat już, od wielu, wielu lat nikt nie przypuścił doń tak silnego ataku. Bo treścią nauk wielkiego kaznodziei była walka z przeklętym i odrzuconym od oblicza Pana. Walka tytaniczna, walka na śmierć i życie. Przytajonego od wieków za szańcami nauki i oświaty, unieszkodliwionego pozornie przez postęp, zagłuszonego śmiechem światłej ironii wieku XX, wywlókł ksiądz Dezydery z mrocznych komyszy na jaśnie dnia i postawił pod pręgierz. I bił go pletniami z żelaza i cierni. Smagał kańczugami gniewu i oburzenia. Wyszarpywał szponami słów sępich zaułków ludzkich serc, zawleczonych na głucho przędzą kłamstw kryjówek. Na pazury szło, o nakły, na pięstuki. Najgorliwszym słuchaczem księdza Dezyderego był Pawełek Kuternuszka. Oparty o podnóża ambony w czarnej, podniszczonej mocno zarzutce z podniesionym do góry kołnierzem, łowił chciwym uchem każde słowo wielkiego kapłana. Czasem na ustach jego mięsistych, zdolną wargą wygiętą silnie na zewnątrz, wałęsał się nieokreślony uśmiech, na poły drwiący, na poły melancholijny, czasem wąsy długie ku dołowi spuszczone poruszały się ruchem hamowanej konwulsji. Po twarzy szaro-oliwkowej, porytej siatką zmarszczy i kolein, przebiegł skurcz ponurej radości, a nerwowe oko lewe mrużyło się bez przerwy w bezliku drgawek. Gdy po nabożeństwie lub po nauce rekolekcyjnej prałat opuszczał kościół bocznymi drzwiami przez zakrystię, na progu czekał już nań Pawełek, by wśród głębokich ukłonów i tysięcznych pochwał na temat kazania uprowadzić go ze sobą do pracowni z dewocjonaliami. I rzecz szczególna, ksiądz nigdy nie odmawiał. Pociągnięty magnetycznym wpływem tego dziwnego człowieka szedł z nim chętnie do sanktuariów sklepowych, w których spędzali razem długie godziny wieczorne na wspólnej lekturze i debatach. Kuternuszka otwierał kluczem sekretnym duży, łosiową skórą obity kufer i gościnnie dzielił się z prałatem jego zawartością. Z przepaścistego wnętrza skrytki wynurzały się ku światłu wieczornej lampy stare, stęchlizną czasu trącące księgi, pergaminy i rękopisy, średniowieczne rozprawy o diable i jego praktykach, traktaty o przewrotności demonów i demonolatrii. Przed oczyma niesamowitych przyjaciół roztwierały się ponure perspektywy zamierzchłych wieków, rozświetlane krwawą łuną stosów autodafe. Z posępnych kraterów mroku wychylała się smagła postać nadolnego pana, z twarzą wykrzywioną w grymas uśmiechu i przeoraną spazmem bólu bez kresu, bez granic. Przed zdumionym ich spojrzeniem przeciągały rzesze wpół obłąkanych kobiet, nagich, bezwstydnych, płcią opętanych. Pełniły się ohydne akty spółki z diabłem. Odprawiały świętokradcze zbory i ceremonie. Ksiądz Dezydery chłonął w siebie straszliwą lekturę z zaciekłością i furią fanatyka. W przeciągu tygodnia opanował zrąb demonologicznej literatury. Pawełek podsycał żar i dolewał oliwy to tu, to tam, dorzucając jakąś trafną uwagę, podsuwając domysł, uzupełniając luki. Usłużny, grzeczny, a skromny, nie imponował swą wiedzą. Usuwał w cień swą nikłą osobę, a wysforowywał na plan pierwszy gigantyczny kontur szatana. I wychodził ksiądz Dezydery z pracowni Kuternuszki, przejęty świętą grozą zła i grzechu. umocniony w zbożnej nienawiści do pana piekieł i podjudzony przeciw niemu do ostateczności. Toteż kazania jego stawały się z dnia na dzień bezwzględniejsze. Z dnia na dzień świstały donioślej z ambon smagańce jego słów. Za przykładem prałata katedralnego poszli inni księża, zwłaszcza misi i ojcowie misjonarze. I wszystkie kościoły drżały od echa piorunów miotanych z kazalnic na przeklętego. A Pawełek słuchał i cichutko chichotał. Mały, pocieszny człeczyna. Wkrótce przyszedł czas na owocobranie. I zaprawdę bujnie obrodziła roku tego winnica pańska. I uginała się potycz winogradu od gron pełnych, soczystych lub w smaku cierpkich. Pod stopy konfesjonałów przypadały tłumu obłąkanych grzechem kobiet, by w obliczu kapłana zrzucić brzemię uczynków cielesnych, słów lubieżą sytych i myśli pochutliwych. Padały w uszy spowiedników wyznania straszliwe, od lat niesłyszane, i zalewały im zamyślone twarze łuną wstydu i sromu. Wywabiony z zaułków, wywołany z głuchych ostępów diabeł zdawał mścić się za przerwanie mu wiekowej drzemki i rozpuścił z pasją swe wściekłe zagony. Przeto tarzały się dusze w kale poróbstwa i żalu kajania. Wtedy Pawełek poddał przyjacielowi myśl odprawienia drogi krzyżowej poza obrębem świątyni. Uważa ksiądz prałat, tłumaczył mu, mrugając okropnie lewym okiem, chodzi o wywołanie większego wrażenia. Trzeba przerzucić punkt ciężkości obrzędu poza mury kościoła. W czterech zamkniętych ścianach wszystko jakoś kurczy się i gubi, a tu konieczny jest efekt i silny, szeroki gest. Potrzebna jest nieodzownie przestrzeń i jej patos. Sam trud fizyczny wędrówki od stacji do stacji zrobi swoje. Poza tym łatwiej nasuną się analogie z pierwowzorem Kalwarii Chrystusowej i narzucą potęgą sugestii pożądany nastrój. Tak, tak, masz, wać pan, słuszność. Ale gdzie tu znaleźć odpowiedni teren? Sądzę, że dziedziniec Farny nie bardzo by odpowiadał celowi. Naturalnie, że nie. Lecz czy nie można by tak poprosić ojców bonifratrów o odstąpienie nam na czas wielkopłostny klasztornego ogrodu? Teren wspaniały, wymarzony. Te tarasy, te zakręty. Oczy księdza Dezyderego zapłonęły entuzjazmem. Wyborny pomysł. Jedyne miejsce. Dziś jeszcze pomówię z przeorem. Jakoż pomówił i uzyskał pozwolenie, Pawełek natychmiast po otrzymaniu przychylnej odpowiedzi zabrał się do urządzania drogi i przez parę dni niemal nie wychodził z klasztornego ogrodu. Otoczony zastępem gorliwych cieśli, którzy dla pobożnego celu dobrowolnie ofiarowali swoje usługi, budował na zboczach ogrodowych kapliczki, wznosił krzyże i stylizował stację. W połowie czwartego tygodnia Wielkiego Postu przygotowania ukończono i w najbliższy piątek dnia 7 kwietnia odprawiono po raz pierwszy drogę krzyżową pod otwartym niebem. Dzień był przecudny. Wiosenne słońce, zatoczywszy półpełny krąg na błękicie, skłaniało się powoli ku zachodnim zrębom i cisza ogromna popołudniowa rozpięła się nad ogrojcem. Około godziny piątej wielka rzesza wiernych zgromadzona u wrótni wchodowej zanuciła starą, a rzewną skargę Matki Boskiej pod krzyżem. I za przewodem księdza Dezyderego ruszyła ku pierwszej stacji. Droga wiła się krętą linią dookoła wzgórza ogrójcowego. Nad wysypaną piaskiem i żwirem ścieżą nachylały się nagie jeszcze spławy drzew, przecinając sposowe nieba siatką czarnych konarów i gałęzi. Miejscami rozszerzała w przestronną wstęgę traktu ściany parowu, rozstępywały się na boki lub zapadały pod poziom i odsłaniał się widok na majaczące w dali kontury Karpat. Pod zorzę wieczorną, co krwawą skargą rozlała się tam hen-hen na zachodzie, brzmiała melodia łysogórskiej pieśni. Wiatr przedzmierzchowy, z dalekich gór rodem. Wiatr, co przywędrował aż tutaj parowami rzek i wód skalnym wydrożem porywał na ścigłe skrzydła i niósł w przestrzeń słowa stare, czcigodne, duchem praojców przejęte. Synku miły i wybrany, rozdziel z matką swoje rany, a wszakom cię, synu miły, w swym sercu nosiła, a takieć tobie wiernie służyła. Przemów k matce, bych się ucieszyła, bo już idziesz ode mnie, moja nadzieja miła. Tak doszli do stacji pierwszej. Na obszernej, krzewami orzeń i ligustru obrzeżonej platformie wznosiła się ku niebu niby akt strzelisty kapliczka z wizerunkiem Jezusa postawionego przed sądem w pretorii. Umilkła pieśń, stanęły procesyjne feretrony. Przywarli do ziemi ludzie. Na czoło orszaku wysunął się zastęp mnichów w podniesionych do góry kapturach i zaintonował głębokim chórem pieśń nową. Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, na śmierć okrutną Jezusa skazanie, gdzie niewinnego Piłat dekretuje, złotry winuje. Melodię przeciągłą i smutną, jak jęk jesiennej wichury, pochwyciła ze strony przeciwnej rota pielgrzymów i odpowiedziała zgodnym refrenem. Gdzie niewinnego Piłat dekretuje, złotry winuje. Wtedy lud klęczący w szerokim półokręgu dookoła stacji podjął nutę i wzmocnił rezonansem setek piersi. I płynęła w dal siną podwieczorną niby echo wspomnienie zamierzchłych zdarzeń ocknione po wiekach w klasztornym zakątku odległej polskiej krainy. Ruszyli w dalszą drogę. Otwierał pochód prałat w asyście kleryków. Za nimi szedł orszak mnichów i pątników wędrownych z pielgrzymem żytomierskim na czele. Potem mniszki i siostry zakonne, na koniec rzesza wiernych i pokutników. Ponad ludzkim pogłowiem, jak statek na barkach fali, kołysała się woskowa figura Chrystusa naturalnej wielkości. Wyniosła postać Zbawiciela obnażona z szat, z krwawymi pręgami razów na plecach, pochyliła ku piersi ukoronowaną cierniami głowę i zwiesiła spętane powrozami ręce w bezwładzi zdania się na dole. Płonące dookoła niego olbrzymie świece triangały, pozatykane w żelazne ucha na brzegach feretronu, oświetlały twarz umęczoną i bolesną nadmiarę. I wysterczał z ponad żywopłotu świec bogoczłowiek umęczony okrutnie. I smutny aż do zgonu niby wieczysty symbol, pamiątka ludzkiej złości i ludzkiego pohańbienia. Ecce homo. W jakiejś chwili spojrzenia roty krzyżowej kierowane jakby tajemną wolą skupiły się wszystkie na tym gorejącym feretronie i z piersi tysiąca buchnęła lawiną rozdzierająca pieśń. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? Gdy dochodzili do stacji piątej, wzniesionej po prawej stronie drogi na piaszczystym wydmuchu, w okolu czterech wierzb płaczących, wystąpił z grona pątników zgarbiony w brązowy habit przyodziany pielgrzym z Żytomierza. Pokutnik, kryjąc twarz pod skrzydłami szerokiego kaptura, wyprzedził czoło procesji i schyliwszy się przed kapliczką stacyjną, podjął z ziemi i dźwignął duży drewniany krzyż. Gdy nadciągnęła reszta orszaku, ksiądz Dezydery ukląkł przed wizerunkiem Chrystusa upadającego pod krzyżem i pozdrowił go słowami na pół pieśni, na pół molowego recitatywa. Kłaniamy ci się, Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż twój święty świat odkupić raczył. Dopowiedziały tłumy i przeszły zaraz do motywu zasadniczego stacji. Cyreneusza pod ciężar krzyżowy przyjmie Jezus, a wszystkim gotowy zapłacić niebem, kto mu w tej ciężkości ulży z litości. Za przykładem pielgrzyma z Żytomierza poszło kilkunastu pątników, biorąc na barki brzemię krzyży, których stos wielki leżał przygotowany na stopniach kapliczki. Odtąd aż do końca drogi wstępował w górę las krzyżowy. I wahały się czarne ramiona rozpostarte nad głowami ludzi złowieszczym błogosławieństwem. Przy stacji szóstej wysunęła się z grona zakonnych dziewic młoda, przecudnej urody mniszka i trzymając wysoko nad głowami śnieżnobiałą chustę z wizerunkiem twarzy Chrystusowej, stanęła na czele pochodu. Wtedy lud, zakołysawszy się falą zbożowego łanu, uczcił krzyżowy postój pieśnią rzewną a prostą. Pełna gorzkości święta Weronika, smutne łzy lejąc, z Panem się spotyka, a gdy twarz jego tuwalnią ociera, portret odbiera. Lecz zanim zabrzmiały powrotnym echem słowa refrenu, zaszło coś niespodziewanego. Oto pielgrzym z Żytomierza, zapatrzony w przodownicę orszaku jak w wizję zaświatów, wyciągnął ręce i począł iść ku niej w zachwycie. Oczy opętane pięknością dziewicy tonęły w jej twarzy. Usta drżące od dreszczy ekstazy powtarzały szeptem upojenia: Weronika, Weronika, to ona, to ona. Krzyż pokutny obsunął mu się z ramion i z głuchym stęknięciem upadł na ziemię. Powstało zamieszanie. Ludzie zaczęli szemrać. Ozwały się głosy zgorszenia. Wtedy opamiętał się. Nasunął pielgrzymi kaptur, podjął krzyż i chwiejnym, kulawym krokiem wmieszał się w tłum. Przycichła na moment melodia, odżyła wzmocnionym akordem i wypełniła sobą po brzegi chwilową przerwę. Procesja ruszyła w dalszą drogę. Tak szli od stacji do stacji wśród modłów, psalmów i pieśni, wspinając się na coraz to wyższe kondygnacje wzgórza. Długi, czarny wąż ludzki wił się wielokrotnym przegubem po zboczach klasztornej góry. Krzepł w chwilowym stężeniu i znów pełzał ku wyżom. Tymczasem słońce zwisło na krańcach horyzontu i oparło ogromną, czerwoną pawęż o jego podnóża. Posępne, stalowo-sine złoża chmur rozciągnęły się nad nim kształtem ławicy i odcięły od reszty nieba, więc konało samotnie pod osłoną kirów. Droga dobiegała końca. Już gorzał w szkarłacie zachodu szczyt Golgoty, nagi, skalisty, z trójcą krzyża. Promienie dogasającego słońca otoczyły je ponurą glorią i krew zdawała się ściekać z rozpiętych ich ramion. I stały w posoce agonii trzy drzewa, męki, kaźni i sromu, i wygrażały niebu kikutami uschłych rąk. Jakieś duże, żałobne ptaki, które usiadły im na barkach, lśniły z daleka w pokrwawiu słońca czarno-metalicznym połyskiem skrzydeł. Siostry zakonne zaintonowały Stabat Mater. Jakby wywołane słowami gorzkiej pieśni zerwał się skądś od parowów wiatr i przeszybowawszy chyżym przelotem przez Kalwarię zapadł gdzieś po tamtej stronie góry w ogrójcowym jarze. Od miasta nadpłynęły dźwięki zegarów. Biła godzina szósta. Ludzie poklękali. Ksiądz Dezydery przystanął i wzniósł rękę do błogosławieństwa. W promieniach żegnającego świat słońca ręka ta rzuciła na drogę cień ogromny, daleki w zasięgu i nasycony czernią. A kontur jego był dziwny. Na piasku ścieżki zarysował się ostro profil kozła. Wytknięta w przestrzeń para rogów wyzywała do walki. Garbaty nos z wykrojem ust pod spodem poruszał się z wyrazem sardonicznego szyderstwa. Przedrzeźniała się światu kosmata broda. Benedico vobis, błogosławił kapłan. Szmer powstał w szeregach orszaku. Co to, popatrzcie tam na ścieżkę. Zobaczyli złowieszczy cień. Ksiądz Dezydery rzucił okiem na widmo swej ręki i natychmiast opuścił ją w dół, lecz spostrzegł się za późno. Ludzie z czoła pochodu ujrzeli już szatański wizerunek i podawali sobie wiadomość z ust do ust. Po chwili wiedzieli wszyscy. Po tłumie procesyjnym przeszedł niesamowity lęk i groza. Wśród ostatnich akordów dogorywającej pieśni odezwały się nagle histeryczne łkania kobiet. Jakieś dwie mniszki wybuchnęły spazmatycznym śmiechem i tocząc z ust pianę rzuciły się w konwulsjach na ziemię. W tej chwili słońce zgasło. Gwałtowny zmrok runął od zachodnich rubieży świata i zalał poćmą przestworza. W wąwozach rzecznych zawył wicher i przypuścił szturm do Ogrójca. Zakręcił piaskiem ścieży, zawrócił piekielnego młyńca i zaczął borykać się z szkieletami drzew. Ze świstem wiatru i skrzypem rozchwierutanych konarów mieszały się krzyki mężczyzn i kobiet. Przy blasku zapalonych nagle pochodni ujrzano, jak krzyże golgotowe z głuchym trzaskiem zwaliły się na ziemię. Zwycięski orkan porwał ich odłamki i siepnął nimi o wysterczę skalną na zboczu drogi. Na kirach nieboskłonu zaświtał krwawy zygzak piorunu i wśród ogłuszającego huku uderzył w wieżę farnego kościoła. Boże, bądź nam miłościw, szeptały zbielałe wargi. Boże, zmiłuj się nad nami. Zwinięte w kabłąk postacie wiły się w skurczach nerwowego ataku na ścieżkach i u stóp kapliczek. Tarzały się w konwulsyjnych podrzutach po spychach wzgórza, staczały bezwładem rzeczy martwych w gardziele parowów. Popłoch i rozprzężenie wtargnęły dzikim zastępem w łono ludzkiej rzeszy. Wybladły strach rozszerzył źrenice. Zakłańcał zębami. Rzucili się do ucieczki. Smagani biczami dżdżu, olśnieni blaskiem błyskawic, odurzeni hukiem gromów, pędzili ludzie na ośle przed siebie, potykając się o ciała leżących, przewracając na kamieniach, tłukąc o pnie drzew. Wśród nieprzeniknionych ciemności długo jeszcze rozbłyskiwał ogród klasztorny, ogniami żagwi migających to tu, to tam, w szalonej gońbie rozpętanych świateł. A koło godziny 10 w nocy, gdy już przeszła burza i ścichły pioruny, wyruszyła z opactwa ojców bonifratrów furtą do ogrodu zastęp ojców z latarkami. Przy nikłym świetle lampek i kaganków szukali na szkarpach ogrójcowych zabłąkanych braci i omdlałych sióstr. I znaleźli kilkoro.